Piosenka Brashidega ma znamienny tytuł Za stary, by umrzeć młodo. Ciekawe. A my siedzimy z Pawłem Piekarczykiem i oglądamy to, co się dzieje za ścianą powietrza, bo siedzimy na dachu. Opadła mgła, ruch jest już spory, słychać koguty. Różni ważni ludzie pędzą już na uroczystości, na msze. A wczoraj w klubie Ronina odbyła się premiera nowej płyty Pawła Piekarczyka, Rekwiem Smoleńskie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rekwiem Smoleńskie i 10 piosenek o polskiej wolności, taki jest tytuł płyty.
I co na tej płycie? Czym ona różni się od tego, co dotychczas śpiewałeś?
To znaczy, różni się tym, że są inne piosenki niż na poprzednich płytach, ale ta płyta jest o tyle inna, że jest jakby poświęcona w zasadzie jednemu utworowi, Rekwiem Smoleńskiemu. I to rekwiem zostało uzupełnione przez 10 poważnych piosenek. 10 dlatego, że po prostu było ich 10. To nie jest jakaś magiczna liczba, odwołanie do 10 przykazań czy cokolwiek podobnego, tylko po prostu znalazłem 10 piosenek, które można było umieścić odpowiednio poważnych, odpowiednio refleksyjnych, bo nie chciałem w otoczeniu takiego utworu jak Rekwiem Smoleńskie umieszczać jakichś piosenek żartobliwych, prześmiewczych, czy choćby czysto rzecz biorąc satyrycznych, bo to...
I tak mamy pierwsza piosenka, Jest jeszcze sąd ostateczny. To?
No tak.
Jakiś wyraz.
Żyjemy... Nie,
to nadziei jest, czy depresji?
Piosenka jest w gruncie rzeczy optymistyczna, bo my sądu ostatecznego nie lubimy, bo to trzeba najpierw umrzeć, żeby do niego, do niego dostąpić. Natomiast... Sąd ostateczny ma taką cechę porządkującą, to znaczy jest dowodem na to, że na świecie istnieje obiektywny porządek, istnieje obiektywne poczucie dobra, istnieje obiektywne określenie zła i istnieje obiektywnie rzecz biorąc, prosty system wartości, który mówi, co jest dobre i co jest złe i według tego będziemy sądzeni. Oczywiście gdzieś tam obok sądu, czy nad sądem, czy za sądem stoi miłosierdzie, z którego mam nadzieję osobiście skorzystać i w związku z tym nie będę go bronił nikomu. Natomiast tu podstawowy problem jest taki, że właśnie ta obiektywność tego sądu jest czymś, co daje nadzieję.
A potem zjawia się piosenka czwarta w kwestii żydowskiej.
No tak. Piosenka z 1993 roku. Także jak tam
czyli jakby, bez konotacji współczesnej.
Nie, jakby też problem polega na tym, że jeżeli mówimy, że tam pada takie określenie, nie dam się łachudrom dziś o Holokaust winić, no to ponieważ piosenka jest z 93 roku, więc z całą pewnością nie jest to tak, że w ten sposób została nazwana pani ambasador Azari, żeby było jasne. Natomiast ona pewnie jeszcze wtedy była na Litwie i pewnie jeszcze wtedy mówiła głównie po rosyjsku. Natomiast niewątpliwie jest tak, że pani Azari z wolnej woli, być może wspomaganej nieco przez polecenia swojego rządu, wpisała się w klimat tej piosenki. I generalnie rzecz biorąc, czytując klasyka, stanęła tam, gdzie stoją łachudry. Dlaczego taka piosenka w otoczeniu Rekwiem Smoleńskiego, dlaczego coś takiego włączać? No dlatego, że chyba nie ma większej podłości niż nazywanie Polaków faszystami, zwłaszcza po niemiecku nawiasem mówiąc, albo czynienie z Polaków odpowiedzialnych za Holokaust. Jakby Znaczy istnieją wyłącznie równie wielkie podłości, nie ma większej. I to niestety jest nasz poważny problem. Nie jest to problem marginalny, nie jest to problem, a do tego wpisujący się jakoś w etos smoleński, dlatego że pan prezydent profesor Lech Kaczyński był pierwszym od czasów II Rzeczpospolitej politykiem, który miał przez dłuższy czas okazję prowadzić coś, co nazywamy polityką historyczną. Państwową polityką historyczną.
Ale w kwestiach podłości to jest następna piosenka. Powązki 2014. Pogrzeb Jaruzelskiego.
Tak. Ona się kończy takim zdaniem: wypluj warszawska ziemię urnę, co tego miejsca nie jest godna. Wojciech Jaruzelski, ja teraz złośliwie powiem, generał Wojciech Jaruzelski, ponieważ...
No pan prezydent Andrzej Duda sprawił, że nadal jest generałem.
No właśnie, dlatego powiem pan generał Wojciech Jaruzelski i to też powiem nie obywatel generał, tylko pan generał, ponieważ jakby taki...
A nie towarzysz nawet.
Tak, dość obrzydliwy ciąg postępowań różnych... III Rzeczpospolitej przeprowadził tych obywateli generałów na panów generałów. I teraz mamy pana generała Jaruzelskiego i niech to będzie wyrzutem sumienia pana prezydenta, dopóki nie załatwi tej sprawy. I to znowu na nim leży teraz pełna odpowiedzialność.
A pan prezydent wymyślił teraz nową koncepcję, którą komunikuje ustami swoich urzędników, a mianowicie, że będziemy mieli generałów i generałów Ludowego Wojska Polskiego.
Powiem tak, że być... Nie, znaczy nie powiem, bo musiałbym użyć wyrazów, których dzisiaj nie powinienem użyć. Ja w każdym razie chciałem tylko przypomnieć, że Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego została oceniona w dwuinstancyjnym sądowym postępowaniu i została tam nazwana organizacją przestępczą o charakterze zbrojnym.
No wydawali potem, wyroki śmierci.
Tak, przecież. a potem to orzeczenie, dwuinstancyjne orzeczenie sądu zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny. Więc każdy, kto w tej chwili szuka czwartej i piątej instancji, po prostu wyraża nadzieję, że znajdzie się wystarczająco, że tak powiem, światły skład sędziowski, aby, jakby to ładnie powiedzieć, orzec inaczej. No, jestem zaskoczony jakby listą tych osób.
A z czego wynika taki strach przed degradacją Jaruzelskiego i Kiszczaka?
Nie wiem.
Tak mocno wryli się w jakąś świadomość? Czy to jest strach przed utratą elektoratu jakiegoś? Czy też może...
Prawdę mówiąc, ja myślę, że to, że jakby głównym powodem, dla którego to wynika, jest to, że pan prezydent został jakby otoczony i jakby wybrał sobie za doradców ludzi, którzy mu, tak powiem, składają fałszywy obraz świata. No, jeżeli nie zostało wyczyszczone Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli po 2 latach Gazeta Polska znalazła tam pułkownika Jóźwika, no pułkownik Jóźwik wyleciał, ale nie wyleciał Paweł Soloch, który go nie wyrzucił wcześniej. No mogły się stać dwie rzeczy. Albo Paweł Soloch nie sprawdził, z kim ma do czynienia i wtedy powinien wylecieć za karygodne zaniedbanie, albo sprawdził i mu to nie przeszkadzało i wtedy w moim świecie powinien być sądzony za zdradę.
No tak. I dziś 10
strasznie przykro
kwietnia.
Mi to wszystko mówić 10 kwietnia. Ale proszę Państwa, ja widzę tutaj jedną wspaniałą rzecz. Panorama miasta, którą pierwszy raz w życiu widzę z 11 piętra Pasty. Z tej Pasty, wiecie Państwo, to za budynek. I jak patrzę sobie w stronę Ronda Radosława, tam na Rondzie Radosława jest powszechnie znana wielka polska flaga na takim wielkim maszcie.
Zresztą widzimy ją.
Widać ją. Widać ją z nad dachów, widać ją z nad budynków. wystaje z nad tych budynków kilka wież kościelnych i ta flaga. To jest coś nieprawdopodobnego, taki widok. Warto było tu wejść, żeby to zobaczyć.
Jeszcze taki poranek, kiedy słońce świeci i to wszystko.
No tak, taki. To jest drugi taki dzień w tym roku, kiedy da się wyjść na balkon.
Tak.
I ta flaga i ta świadomość, że właśnie mamy ósmą rocznicę, właśnie ta świadomość, że zaczynamy pewne rzeczy już, zaczynamy pewne rzeczy już po prostu wiedzieć, a nie tylko się domyślać, a nie tylko ja wiem, że ty wiesz, a ty wiesz, że on wie, natomiast zaczyna to przybierać formę państwowych dokumentów. Nawet państwo nie wiecie, jaka to dla mnie...
Trochę ulga też. Nie?
Ulga.
Polskie państwo jednak działa, no nie tak, jakbyśmy chcieli, nie tak szybko, nie tak mocno.
Ale... Ja myślę, że ono i tak szybciej się poprawia, niż ja uważałem, że się będzie poprawiać zanim. Oczywiście chciałbym więcej, to jest jasne, tak. Natomiast...
Wszyscy chcielibyśmy. Gdzie możemy usłyszeć Pawła Piekarczyka z nową płytą w najbliższym czasie?
No wszędzie tam, gdzie go zaproszą.
Czyli gdzie teraz będzie koncert najbliższy?
Najbliższy będzie w amerykańskiej Częstochowie w Dolish Town.
W Stanach Zjednoczonych.
Jutro lecę.
No to szczęśliwego lotu w takim razie. Bardzo dziękujemy za to, że nas odwiedziłeś i że mogliśmy sobie trochę porozmawiać o rzeczach, o których politycy nie mogą mówić, a my możemy.
Mogą, tylko uważają, że to jest niepoprawne politycznie.
To jest niepoprawne. Nie chcą, są bardzo oficjalni, sztywni, a dziś jeszcze szczególnie. Możemy już posłuchać, patrzę na realizatora, czy możemy posłuchać Pawła Piekarczyka z Sądem Ostatecznym, bo trochę rozmawialiśmy na temat tej piosenki. To państwo teraz posłuchajcie, jak ona brzmi. Tak, i tak wracamy, już jest godzina dokładnie, państwu powiem, 8:13. Słońce coraz wyżej nad Warszawą. Zapowiada się piękny dzień. Ci, którzy nie planowali udać się na krakowskie przedmieście, to zachęcam, bo naprawdę pogoda będzie ładna, a będzie i wzruszająco, i podniośle, wydaje się. Jest z nami ciągle Paweł Piekarczyk, a już dołączyła do nas Ewa Stankiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dla ciebie, Ewo, 10 kwietnia to chyba taki szczególny dzień. Pamiętamy twój film z Janem Pospieszalskim, Krzyż. Od tego filmu właściwie zaczęła się dyskusja na temat tego, jak uczcić Smoleńsk, jak Smoleńsk głęboko zadarł polskie społeczeństwo, jak podzielił. Dziś minęło 8 lat od Smoleńska. Jak to wszystko widzisz?
No nie tylko dyskusja, jak uczcić Smoleńsk, a właściwie w zasadzie w ogóle nie było na ten temat dyskusji. Dyskusja była, ludzie mieli czelność zadawać pytania, czy to nie był zamach, wyrażać swoje opinie, że Donald Tusk ma krew na rękach.
Paweł Piekarczyk nas właśnie opuszcza, to tylko pożegnamy się. Dziękujemy bardzo, że nas odwiedziłeś. Przypominamy, nowa płyta, Rekwiem Smoleńskie. Szukajcie państwo. Warto posłuchać. Słuchaliście jednej piosenki i wracamy do rozmowy z Ewą Stankiewicz.
Ale no niestety ludzie nie wiedzieli, że tak nie wolno w kraju teoretycznie tolerancyjnym i demokratycznym, jakim była ówczesna, przecież super tolerancyjna Polska. Nie wolno było w ten sposób myśleć i ludziom się oberwało, mi się też oberwało.
Latają
wtedy
nam kartki, bo to prawdziwy dach.
Radio Wnet wtedy, rok później, bardzo dużą rolę spełniło w upominaniu się o prawdę na temat katastrofy smoleńskiej, bo w momencie, jak Solidarni 2010 w 2011 roku postawili namiot na krakowskim przedmieściu, to Radio Wnet było taką wypadową siedzibą. Wtedy ten namiot stał dzień i noc i ludzie pod tym namiotem protestowali całą dobę, dzień w dzień, więc Radio Wnet dawało nam takie schronienie, trochę dostęp do jakichś podstawowych ludzkich zaspokojenia, podstawowych ludzkich potrzeb.
A dziś wszyscy ci, którzy wtedy wspólnie protestowali z nami, są ministrami, są bardzo ważnymi figurami, pełnią wielkie funkcje. A Radio Wnet nadal nie ma koncesji i nadal jest biedne.
No tak, tak, nadal nie ma koncesji, nadal na przykład dzisiaj też nie może być w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jakkolwiek inne rozgłośnie radiowe były wyrzucane w ostatniej chwili z Kordegardy, a jednak te inne rozgłośnie radiowe zostały przytulone przez to samo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I idąc tym tropem, również ci powiem, że owszem, część osób w tej chwili jest ministrami, ale część osób, które na przykład wtedy, zaraz po Smoleńsku, no, na przykład zwracały się do Rosjan, przypomnę, mamy do czynienia ze śmiercią prezydenta Polski na terenie Rosji i 95 kluczowych osób w państwie. No i dziennikarz Gazety Wyborczej pisze taki pean dziękczynny dla Rosjan. Dziękujemy wam, bracia Rosjanie, bracia Moskale. I co on dzisiaj robi?
No co?
No co? No jest ambasadorem w Mińsku.
Coś podobnego. A jak no, się nazywa?
Nie będę tutaj nazwisk wymieniać, natomiast...
Czyli obecny ambasador na Białorusi to jest właśnie ten człowiek.
Tak. Z tego, co ja się orientuję, muszę powiedzieć więcej. Mamy i mówię to z całkowitą odpowiedzialnością. Mamy Komisja Smoleńska jest w posiadaniu zeznań ludzi, którzy jednoznacznie i nie jednoosobowo, jako nie jedno źródło, ale źródło, które jest potwierdzone, wskazują na czynną rolę poszczególnych osób intencjonalnym wystawieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na śmierć, przygotowaniu tego, co się wydarzy. I te osoby, po pierwsze, nigdy nie zostały przesłuchane przez prokuraturę. Ja nie mówię nawet o tych osobach, na których te zeznania wskazują, ale te, które składają te zeznania, czy są przesłuchiwane. To po pierwsze. A po drugie, właściwie wszystkie z tych osób, i ja nie mam tu na myśli osób z pierwszych stron gazet, takich, które były nagrodzone, typu generał Janicki, czy Tusk, Sikorski, cała ta plejada, która mam nadzieję, że prędzej czy później, jeśli Polska ma być demokratycznym krajem, to stanie przed sądem, przed uczciwym sądem. Mam tutaj na myśli osoby, które rzeczywiście, znaczy w sposób czynny i bezpośredni odgrywały tutaj rolę. I żadna z tych osób, których na przykład dotyczą te zeznania, nie tylko, że nie została ukarana, ale w dalszym ciągu pełni swoje funkcje i według mojej wiedzy zagraża bezpieczeństwu Polski, bo to są funkcje między innymi w wojsku.
No tak, ale mamy też zmiany w mediach publicznych, w telewizji publicznej. Będzie pewnie dużo Smoleńska, tej tematyki dziś w telewizji publicznej, ale czy ta telewizja zmieniła się na lepsze? Ty jako reżyser
wiesz co...
i osoba, która zajmuje się na co dzień kwestiami wizualnymi, to możesz to ocenić.
Znaczy, powiem ci tak, to pewnie nie jest dzień, żeby mówić o sobie akurat, ale jednym słowem mogę to skwitować, że tak jak byłam na marginesie i po filmie dokumentalnym Solidarni 2010 nagle po prostu straciłam mam wszelkie odmowy po prostu zewsząd, jeśli chodzi o, nawet chyba nie chodzi tutaj, nawet nie mogą tego tłumaczyć utratą talentu, po prostu chodzi o to, że nie mogę nic zrobić, jeśli chodzi o fabułę, przynajmniej praktyka, to z praktyki wynika. Natomiast Natomiast, wiesz co, no chciałam, no, natomiast może ja ci zadam pytanie. Zadam ci pytanie już w... Czy ty rozmawiałeś z jakimkolwiek obcokrajowcem na temat Smoleńska?
Tak. Rozmawiałem i w większości tych osób pokutowała świadomość tego, że właściwie śledztwo jest rozstrzygnięte i nie ma o czym mówić.
Dokładnie. Ale a co się pojawia na pierwszym miejscu od razu? Jak jest taka próba informacji, że no nie wszystko jest w porządku, wręcz przeciwnie, to jaka pada odpowiedź na ogół? Co oni wiedzą na temat Smoleńska?
Niewiele. To, co Rosjanie podali do publicznej wiadomości.
Czyli?
Nic więcej. Czyli, że pijany generał, niewykształceni do końca piloci.
Cztery podejścia do lądowania.
Lekkomyślność.
Tak, dokładnie. I teraz powiem ci tak. Cztery podejścia do lądowania, które jak zapytasz 97% Niemców, którzy o Smoleńsk, to wszyscy ci wymienią cztery podejścia do lądowania. W gazetach niemieckich typu Fakt, nasz Fakt też niemiecki, ale w Polsce wydawany, ale w tamtejszych, w Niemczech, wielkie, czterokrotne linie wywalone na całą stronę i to się wbiło w pamięć. I teraz nie ma tego nawet w tym rosyjskim raporcie MAK. Nie ma tego w raporcie Millera. Czyli jest jakaś taka porcja kłamstw, porcja propagandy, której nawet nie ma w tej oficjalnej, bo ja nie mówię o tych ustaleniach najnowszych, one są porażające i to jest ogromna dawka technicznej wiedzy, która jest nie do zbicia w momencie, kiedy ktoś ma wolę się z tym zapoznać, bo to nie są jakieś polityczne okrągłe gadki, tylko rzeczywiście wiedza, obok której no nie można przejść po prostu pomijając to, ale to jest nowa porcja wiedzy. Natomiast mamy od iluś tam lat do czynienia z kłamstwami funkcjonującymi w przestrzeni publicznej i teraz powiedz mi, dlaczego, jak ty myślisz, dlaczego państwo polskie nie stworzyło profesjonalnego zespołu, nie wiem, czy w ramach Fundacji Narodowej, teraz już ta władza, która powinna reprezentować interes narodowy.
Od dwóch lat.
Dlaczego nie powstał, dlaczego takim ambasadorem jest człowiek, który dystrybuował kłamstwo smoleńskie? Dlaczego nie powstał zespół śledczy, nie śledczych, zespół, profesjonalny zespół PR-owy, który miałby za zadanie za granicą odkłamać te ewidentne fałsze na temat Smoleńska?
Może pan Kusznierewicz będzie to odkłamywał, robiąc swój rejs dookoła świata. Będzie mógł rekinom i wielorybom głosić prawdę o Smoleńsku.
Nie wiem dlaczego. Bo ja tego nie rozumiem na tym, jak myśli, dlaczego tak się dzieje.
Myślę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To stara prawda. I ludzie, którzy wtedy odwiedzali wasz namiot, protestowali przeciwko ewidentnemu kłamstwu, jakie rząd Donalda Tuska rozpowszechniał wokół katastrofy w Smoleńsku. Dziś usiedli wyżej, wygodniej i pouczają nas, mówiąc, nie, wy jesteście rozgorączkowani, nieodpowiedzialni, a to trzeba odpowiedzialnie i my wiemy jak, a wy nie wiecie. Po prostu.
Dokładnie tak samo postępowali ludzie tuż przed wybuchem II wojny światowej, którzy byli stali na czele państwa. I bardzo wiele, tuż przed rozbiorami też tak było. To jest znana postawa w historii.
Jeden z ministrów obecnego rządu, gdy z nim rozmawiałem, stwierdził, takie poglądy, jak ty głosisz i tobie podobni, są poglądy hunwejbińskie, oszołomskie. Po raz kolejny usłyszałem, że jestem oszołomem, tylko już tym razem z ust tej władzy.
Tym razem, przepraszam?
Z ust tej władzy, aha, która teraz rządzi. To jest... Czyli oni nie są oszołomami.
No to jest właściwie, wiesz co, jak człowiek się wgryza w historię Polski i widzi, że po pierwsze, przy tym położeniu geograficznym, albo jesteśmy silnym państwem z mądrymi przywódcami, albo nie ma nas po prostu fizycznie, biologicznie. Nie egzystujemy w ogóle na tym świecie. Nie ma nas na mapie. Jesteśmy wyniszczeni biologicznie. I jakoś nie wyciągamy z tego wniosków. To znaczy cały czas niestety Polska ma do czynienia w historii swojej z przywódcami albo takimi trochę kolaborującymi, albo słabymi, a płaci za to potworną cenę, po prostu płaci za to cenę krwi i cenę upokorzenia, cenę życia setek tysięcy, milionów ludzi. Niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie, naprawdę. Gdybyśmy tylko potrafili się zorganizować w taki sposób, żeby eliminować z życia publicznego, z władzy, z kręgu władzy ludzi, którzy działają na szkodę interesu Polski, no to moglibyśmy sobie w bardzo dobry sposób zorganizować, tak jak inne kraje europejskie, które się szanują tutaj, życie. I jedną z takich organizacji, że tak powiem, takich potrzebnych rzeczy do organizacji, tutaj wrócę do wątku Komisji Smoleńskiej, jest fakt, że ta komisja po prostu jest bardzo ważna, żeby istniała, bo ma ustalenia takich, których nie ma prokuratura. Jest to bardzo ważne, żeby ona spokojnie mogła dokończyć swoją pracę.
Marcin Wojciechowski, bo o nim rozmawialiśmy, pracuje w ambasadzie w Mińsku, ale nie jest ambasadorem, sprawdziliśmy teraz. Marcin Wojciechowski, były rzecznik MSZ-u i były dziennikarz Gazety Wyborczej, który na temat Smoleńska pisał to, co mówiłaś. O niego to chodziło? Czy nie? Będziemy sprawdzać dalej, kto w tym Mińsku pracuje, nie odpuścimy tego.
Wiesz co, nie wiem, przyznam ci się szczerze, że nie wiem, czy to o niego chodziło. Ja dostałam taką informację od osób rozżalonych, niezwykle rozżalonych.
Niech nie będą bezpieczni, bo jednak...
Ale to nie jest jedyna osoba, która jest w korpusie dyplomatycznym, polskim korpusie dyplomatycznym. To jest na przykład w Danii jedną z osób, która tworzy ten korpus dyplomatyczny, jest pani, która tworzyła jeszcze do niedawna taki portal duńskojęzyczny dla Polaków i dla Duńczyków zainteresowanych Polską. Portal, który strasznie nakłamał, jeśli chodzi o Smoleńsk, a w tej chwili strasznie zwalcza ten rząd. Natomiast pani, która do niedawna była wiceszefem tego portalu, jest zatrudniona w ambasadzie duńskiej. To nie są pojedyncze jakieś wypadki przy pracy.
Niestety, bo jest wiele przykładów z różnych państw, że ta dyplomacja polska albo nie działa, albo działa właśnie tak, jak mówisz. W tym jest jakaś taka zagadkowa niemożność dokonania większych zmian. Ale czy nie jest tak, teraz z perspektywy tych 96 miesięcznic smoleńskich, które właśnie teraz się kończą, czy nie jest tak, że ci, którzy najgłośniej krzyczeli, którzy najmocniej upominali się o prawo do prawdy, dziś płacą swoją cenę za to, także przy tym rządzie. Są uznawani właśnie za szkodliwych oszołomów.
Tak, tak jest. Sam tego doświadczasz.
No to prawda, ale wydawało się, że i nowy minister kultury, i nowy prezes telewizji publicznej, i wiele, wiele innych osób, które przecież zyskały na tych protestach, zyskały materialnie, zyskały politycznie, no będą, że te osoby będą wrażliwe na taki głos, takiego domagania się prawdy. A tymczasem one też jakoś stronią od ludzi, którzy mocno mówią o tych kwestiach.
No wiesz, ja nie potrafię patrzeć nawet w ten sposób, kto co zyskał na tym, bo my mamy do czynienia, gdyby sobie uświadomić właśnie w skali wagi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, jako państwa i bezpieczeństwa nas wszystkich, Polaków. To, co się stało na terenie Rosji, to wydaje się to absolutnie oczywistym, że państwo polskie powinno zrobić wszystko w interesie właśnie swojej egzystencji, żeby po pierwsze to wyjaśnić, a po drugie wyeliminować z życia publicznego, w sensie możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji, ludzi, którzy do tego doprowadzili. Jeśli państwo polskie tego nie robi, albo robi działania pozorowane, to znaczy na przykład pozwala egzystować takiej komisji badającej sprawę Smoleńska, ale na przykład zabiera jej na przykład budżet, albo otacza ją ludzi takim kordonem sanitarnym, który de facto bardzo utrudnia zadanie i pracę tej komisji, tak? No to jeśli w ślad za tym nie idą żadne działania właśnie na przykład typu odkłamanie tego, co wiadomo z góry, że zostało nakłamane, które się rozmija z dotychczasowymi nawet zakłamanymi, zafałszowanymi raportami, no to to jest taki sygnał, że to jest państwo słabe, że z tym państwem, naszym państwem można wszystko zrobić. Ja uważam, że społeczeństwo polskie powinno się zmobilizować, że to nie jest tak, że dobrze wybraliśmy ten rząd, bo ja akurat głosowałam na tych ludzi, których ugrupowanie stworzyło ten rząd, ale widzę, że bardzo dużo ludzi się tak zdemobilizowało, to znaczy, to są nasi ludzie i niestety realne działania
nie
pokazują...
Nie wypada ich krytykować, bo
tak,
to nasi.
Nie wypada, bo nawet nie o to chodzi. Myślę, że w bardzo wielu ludziach jest takie poczucie odpowiedzialności, tak, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, tak? No,
żeby
bo
nie
kto
zaszkodzić sprawie.
Bo potem kto? Bo kto jest alternatywą? Alternatywą tutaj mamy kogoś, powiedzmy, chorego na zapalenie płuc, a alternatywą jest na przykład podmiana na jakąś, nie wiem, nie chcę wymieniać tutaj różnych chorób.
Jakieś inne świństwo.
Które mogłyby być wstydliwe, więc no to jest też taka odpowiedzialność, ale odpowiedzialność, realna odpowiedzialność wymaga tego, żebyśmy się jednak włączyli żeby nie odpuścić, bo jednak wiele rzeczy dzieje się nie tak jak które są bardzo niepokojące.
No i wreszcie zapytam, bo nie mogę o to nie zapytać, o fakt niezdegradowania Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka przed tą 96. rocznicą katastrofy smoleńskiej. To tak pozornie niezwiązane ze sobą sprawy, ale chyba bardzo symboliczne. Nie zdegradowano tych generałów.
No... Nie chcę, bo to będzie brzmiało po prostu jedna wielka gorycz, a dużo się dobrego wydarzyło w Polsce od czasu, jak od tych dwóch lat, ale no niestety to, co wyprawia, no bo inaczej nie mogę tego nazwać, to, co wyprawia pan prezydent, to no ja nie mam innego wytłumaczenia na to, że albo no nie jest zbyt wysokiej klasy, albo no są tu jakieś inne faktory, że tak powiem, które wpływają na te jego decyzje. Nie mogę sobie tego inaczej wytłumaczyć. To znaczy nie widzę żadnego polskiego interesu państwa polskiego, które mogłoby stanąć za taką decyzją. Czyli albo w moim pojęciu jest to decyzja wbrew polskiej racji stanu i zastanawiam się, czy to jest po prostu z jakości intelektualnej wynika, czy też z innych powodów.
Bardzo
pana
dziękuję.
Prezydenta.
Naszym gościem była Ewa Stankiewicz, która, no kto jak to, ale Ewa na pewno kojarzy się z walką o prawdę o katastrofie smoleńskiej. No może jesteśmy trochę bliżej tej prawdy.
O, jesteśmy na pewno. Ja bardzo polecam, jeśli zostanie opublikowany raport techniczny, żeby nie kusić się na to, żeby cała ta polityczna otoczka przesłoniła niezwykle wielkiej, bardzo ciężkiej wagi porcję ustaleń technicznych. To jest wielki ciężar gatunkowy i bardzo polecam, żeby poświęcić trochę wysiłku, żeby się z tym zapoznać. Zwłaszcza ludziom, którzy w jakiś sposób również prowadzą dochodzenie również w sprawie Smoleńska, na przykład prokuratorom polecam tak. To bardzo.
Dziś już był naszym gościem Antoni Macierewicz, mówił o ustaleniach, mówił bardzo wstrzemięźliwie, ale i tak z tego, co mówił, wyzierała smutna prawda o tym, że jednak na pokładzie coś wybuchło. Dobrze. Dziękujemy Ci, Ewo, za wizytę w naszym studiu na dachu.
Radiu Wnet.
Byłaś tu kiedyś wcześniej?
Nie, a fajny w ogóle.
To panorama Warszawy jest niezwykła. No. Paweł Piekarczyk stwierdził, że pierwszy raz widzi taką Warszawę.
Zaraz sfilmuję.
Od Stadionu Narodowego aż po flagę wszystko widać. Po wielką flagę.
No właśnie. Tak, z tego, i nawet stąd, z tego miejsca nie szpeci tego widoku ten rosyjski pomnik w postaci Pałacu Kultury.
Bo go tu nie widać po prostu.
No właśnie, to takie...
Widzimy kościoły za to, wieże kościołów, z czym Warszawa się nie kojarzy.
Miejsce właściwe.
Bardzo dziękujemy. Ewo?
Dziękuję.